w naszym programie Czas na Wiadomości. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie upublicznienia akt prokuratorskich dotyczących tzw. afery podsłuchowej. Postępowanie nie będzie jednak dotyczyło wycieku materiałów z akt sprawy, poinformował Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury okręgowej.
Z posiadanego materiału dowodowego wynika, iż prokurator zgodnie z prawem udostępnił materiał dowodowy określonemu kręgu osób, stronom postępowania, ich pełnomocnikom. Oni mieli również prawo dokonywania fotokopii tego materiału. Natomiast nie mieli prawa publicznego rozpowszechniania tych materiałów. Dlatego też nasze postępowanie zgodnie z przedmiotem wszczęcia dotyczy nie tyle wycieku tych materiałów z akt śledztwa, ile publicznego rozpowszechnienia w dniu wczorajszym i w dniu dzisiejszym.
W środę w Sejmie prokurator generalny ma poinformować, kiedy, kto i w jakim czasie uzyskał dostęp do ujawnionych materiałów. W internecie zostały opublikowane zdjęcia kilkunastu tomów akt ze śledztwa dotyczącego afery podsłuchowej. Wśród dokumentów są tomy akt z zeznaniami, ale również dowody ze śledztwa. W opublikowanych dokumentach są także szczegółowe dane osobowe przesłuchiwanych osób. Ujawnione zostały pełne dane szefów służb, w tym szefa CBA. Na swoim profilu na Facebooku materiały te udostępnił biznesmen Zbigniew Stonoga. W rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja powiedział, że link do tych dokumentów znajdujących się na chińskim portalu otrzymał drogą mailową. Przypuszcza, że wysłał go funkcjonariusz służb specjalnych. Podkreśla jednak, że dzięki temu Polacy mogą zobaczyć arogancję władzy.
Sami prokuratorzy i sami agenci służb specjalnych są zniesmaczeni tą sytuacją, że nie mogą rozpocząć takich kierunków śledztwa, które wyłaniają się z samych treści tych upublicznionych akt. I ja to zrobiłem po to, żeby polskie społeczeństwo zobaczyło, jak wielkie jest poczucie bezkarności wśród naszej ekipy rządzącej. Wobec nas wymyśla się co chwila nowe prawa. Wymaga się od obywatela, by wywiązywał się z obowiązków wobec państwa, nie dając obywatelowi w zamian nic. Bóg, honor i ojczyzna dziś tak niemodne, to jest to, co mną kieruje.
Wyciek akt z śledztwa to rodzaj reakcji opinii publicznej na pewnego typu embargo prokuratury dotyczące informacji w sprawie afery, stwierdził były wiceszef CBA Maciej Wąsik. Dodał, że nie powinno dojść do wycieku danych personalnych.
Prokurator dał zgodę wielu osobom, jak rozumiem, do tego, żeby się z tymi aktami zapoznawały i żeby te akta kopiowały. No, przy tej ilości osób pokrzywdzonych, no takie prędzej czy później wyciek tego typu materiałów musiał być. Co się stało, że pewne dane prywatne zostały ujawnione, bo to zawsze jest szkoda dla tych osób, których dane ujawniono. Natomiast powiem tak, to jest też pewna reakcja opinii publicznej na pewne embargo prokuratury na informacje z tego śledztwa. Ta sprawa przecież zajmuje opinię publiczną już od roku. Za chwilę będzie pierwsza rocznica ujawnienia tych akt. A prokuratora prowadzi po swojemu te postępowanie, nie informując opinii publicznej o postępach śledztwa, o tym, co się dzieje.
Prawo i Sprawiedliwość domaga się, by marszałek Sejmu Radosław Sikorski włączył do porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu punkt dotyczący powołania komisji śledczej dotyczącej afery taśmowej. Poseł Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS-u, przypomina zapewnienia byłego premiera Donalda Tuska, że afera zostanie wyjaśniona do końca września ubiegłego roku. Polityk przytoczył także słowa wicepremiera Janusza Piechocińskiego z PSL-u.
Mówił wicepremier Piechociński, że poda się do dymisji, jeżeli ta sprawa nie zostanie wyjaśniona. Wciąż jest wicepremierem, sprawa nie jest wyjaśniona, więc tu chodzi o odpowiedzialność władzy. Ja stawiam taką tezę, tu chodzi o tolerowanie nadużyć wzajemne przez koalicjantów, bo przecież nie tak dawno jak wczoraj słyszeliśmy o nadużyciach w Elewarze, słyszeliśmy o sprawie, w którą zamieszany jest szef klubu parlamentarnego PSL Jan Bury i żadnych konsekwencji, żadnej odpowiedzialności.
Śledztwo w sprawie afery taśmowej z udziałem czołowych polityków PO prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Zarzuty w tym śledztwie usłyszeli głównie biznesmeni i pracownicy restauracji. Obrońcy życia apelują do Polaków, by domagali się od parlamentarzystów odrzucenia rządowego projektu ustawy o in vitro. Wskazują, że nacisk społeczny jest istotny, bo może spowodować, że chociaż część polityków koalicji rządzącej zmieni zdanie. Działacze pro-life zachęcają do wysyłania maili, faksów z apelem o zablokowanie rządowej ustawy. Można także telefonować do biur polityków ze swoich okręgów, mówi Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia.
Chodzi o to, żebyśmy byli aktywni, żeby rządzący dali sobie sprawę, że nie można bezkarnie i grać z życiem i godnością ludzką. No, że to się dla nich kończy źle, chociażby przy okazji kampanii wyborczej, ale żebyśmy pokazali, że to jest jakaś istotna siła społeczna, potrzebna jest nasza aktywność, na przykład przez podpisywanie petycji w tej sprawie, poprzez dzwonienie do posłów, którzy w tej sprawie będą głosować, żeby im pokazać stanowisko zwykłych ludzi, dla których troska o innych ludzi i dobro Polski jest ważne.
We wtorek rano projektem dotyczącym in vitro zajmowała się specjalna sejmowa podkomisja. Od południa z krótkimi przerwami do wieczora trwało posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie projektu. We wtorek minął bowiem termin, jaki marszałek Sejmu dał Sejmowej Komisji Zdrowia na przygotowanie sprawozdania. Podczas posiedzenia odrzucone zostały wszystkie poprawki PiS-u. Pierwsza z nich dotyczyła zmiany tytułu rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności na o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego. Zgłosił ją wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, poseł Czesław Hoc.
Ustawa o ochronie genomu i embrionu ludzkiego ma na celu poszanowanie godności człowieka, ochrony praw życia i integralności genetycznej człowieka. Ustawa rządowa, ustawa o leczeniu niepłodności, ten tytuł jest złudny i praktycznie nieprawdziwy i to pod względem, powiedziałbym, naukowym i też w praktycznym. Nawet poczęcie dziecka metodą in vitro nie czyni parę małżeńską czy kobietę płodną. No, żadna komisja etyki czy komisja naukowa nie zatwierdziłaby taką metodę leczenia, która skuteczność jest czasami kilkunastu czy kilkudziesięcioprocentowa. Kwestia tego rodzaju, że jedno życie w procedurze in vitro jest okupione śmiercią wielu istnień ludzkich.
Upadła też m.in. poprawka dotycząca zmiany definicji zarodka ludzkiego. PiS proponowało, by pod takim pojęciem rozumieć organizm ludzki na wczesnym etapie rozwoju. Dla rządu zarodkiem ludzkim jest grupa komórek, bo jak powiedział wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki, rząd nie śmie rozsądzać, kiedy rozpoczyna się ludzkie życie. Rządowy projekt umożliwia skorzystanie z procedury in vitro małżeństwom, ale także osobom pozostającym w konkubinacie. Ponadto zakłada eugeniczną selekcję ludzkich embrionów i umożliwia poczęcie na szkle komórek rozrodczych po śmierci dawcy. Projekt dotyczący in vitro jest priorytetowy dla Platformy Obywatelskiej. Chce ona, by podpisał go jeszcze prezydent Bronisław Komorowski. Nie wykluczono więc, że w tym tygodniu projekt zostanie przegłosowany w Sejmie. Na poligonie w Żaganiu rozpoczęły się dziś pierwsze poligonowe ćwiczenia szpicy NATO, Noble Jump. Chodzi o siły bardzo wysokiej gotowości NATO. Powstały one decyzją członków sojuszu podczas ubiegłorocznego szczytu w Walii. Do Polski przybyli żołnierze m.in. z Niemiec, Belgii i Czech, w sumie ponad 2000. Ćwiczenia mają na celu zweryfikowanie w polu sposobu działania oddziałów, które pełnią dyżur w ramach połączonych sił zadaniowych bardzo wysokiej gotowości. Poseł Marek Opioła z Sejmowej Komisji Obrony podkreśla, że są to ćwiczenia, na które bardzo długo czekaliśmy.
Dobrze się dzieje, że tego rodzaju ćwiczenie się odbędzie w Polsce, bo wiem, że wewnątrz NATO nie ma pełnej zgody i jeszcze wspólnego porozumienia w ogóle do kształtu tego rodzaju wojsk. Na razie te wojska pochodzą w większości najbardziej zainteresowanych państw z punktu widzenia konfliktu, który mamy na Ukrainie i agresji Rosji na Ukrainę.
Wczoraj rozpoczęły się manewry Cyber Strike, w których bierze udział około 6 tysięcy żołnierzy. Ich organizatorem jest dowództwo amerykańskich wojsk lądowych w Europie. Manewry będą się toczyć na poligonach Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Potrwają do 19 czerwca. Ustępujący prezydent Bronisław Komorowski wręczył akt mianowania nowemu dowódcy generalnemu, generałowi dywizji Mirosławowi Różańskiemu. Dotychczasowy dowódca generalny, generał broni Lech Majewski, odejdzie na emeryturę. Politycy opozycji podnoszą, że dokonywanie zmian w takim okresie jest niestosowne. Poseł Antoni Macierewicz z Sejmowej Komisji Obrony mówi, że prezydent Andrzej Duda powinien mieć swobodną rękę w kształtowaniu najwyższego dowództwa wojskowego.
To on będzie przez najbliższe 5 lat odpowiadał za bezpieczeństwo kraju, znając dotychczasową politykę kontrowersyjną pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Rozstrzyganie o tym w sytuacji, w której widać było wyraźnie przez ubiegłe 5 lat, że nie daje sobie on rady z polityką bezpieczeństwa państwa i źle rozstrzyga w sprawach związanych zarówno z personaliami, jak i podstawowymi decyzjami strategicznymi. To wszystko razem sprawia, że nie powinien on utrudniać podejmowania decyzji i realizowania odpowiedzialności pana prezydenta Dudy.
Generał dywizji Mirosław Różański obejmie stanowisko dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych 30 czerwca. Tego dnia dotychczasowy dowódca generalny, generał broni pilot Lech Majewski, skończy 63 lata i będzie musiał przejść w stan spoczynku. Dziś odebrał akt zwalniający ze stanowiska. Współpraca gospodarcza oraz kwestie bezpieczeństwa zdominowały rozmowy prezydenta elekta Andrzeja Dudy z emirem Dubaju i premierem Kanady Stephenem Harperem. Jak ocenił po spotkaniu poseł PiSu Krzysztof Szczerski, były to bardzo dobre i konkretne rozmowy. Andrzej Duda przyjął we wtorek także zaproszonego do Polski przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców profesora Davida Whitebreada z Uniwersytetu Cambridge. Ponadto Andrzej Duda spotkał się z Polonią kanadyjską. Profesor Marek Pietras z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zwraca uwagę, że te spotkania są przygotowaniem się Andrzeja Dudy do swojej nowej roli.
Prezydent elekt jako przyszła głowa państwa jest włączany już do procesu formułowania i realizacji polityki zagranicznej Polski. Zaczyna uczestniczyć w dialogu międzynarodowym, co jest konsekwencją oczywiście wygranych wyborów prezydenckich. Jest także, myślę, takim elementem akceptacji dla tego wyboru i włączenia prezydenta elekta do obrotu międzynarodowego i do polityki zagranicznej Polski.
Andrzej Duda odbywa spotkania w udostępnionym przez MSZ pałacyku przy ulicy Foksal. Do czasu zaprzysiężenia będą się tu mieściły biura prezydenta elekta. W związku z wizytą premiera Stephena Harpera w Polsce przed kanadyjską ambasadą w Warszawie odbyła się kolejna pikieta w obronie Mary Wagner i dzieci nienarodzonych w Kanadzie. Kanadyjski premier popiera zabijanie nienarodzonych dzieci, to za jego rządów prześladowani są obrońcy życia Mary Wagner i Linda Gibbons. Chcemy pokazać premierowi Kanady, że Polacy bronią zabijane kanadyjskie nienarodzone dzieci, mówi Jacek Kotula, szef rzeszowskiego oddziału Fundacji Pro Prawo do Życia.
Być może pan premier zobaczy naszą pikietę i zainteresuje się losem Mary Wagner i innych obrończyń życia, które są dyskryminowane i prześladowane w Kanadzie. Zapraszamy wszystkich, którym na sercu jest bliska osoba Mary Wagner i jej idea walki o prawa nienarodzonych dzieci w Kanadzie. Wszystkich, którzy byli na spotkaniach w Polsce z Mary Wagner, aby się solidaryzować z nią. Jest to szczególna okazja, dlatego że pan premier, który jest zwolennikiem aborcji, to za jego czasów są prześladowane, będzie obecny w Warszawie.
Pikietę poprzedziła msza święta w warszawskim kościele świętego Aleksandra, sprawowana w intencji prześladowanych obrońców życia. Ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik został nowym rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski. Na tę funkcję został wybrany przez księży biskupów. Biblista i poliglota, któremu nie obca jest współpraca z mediami, tak najkrócej można scharakteryzować nowego rzecznika episkopatu. Zastąpi on na tym stanowisku księdza Józefa Klocha, który pełnił funkcję rzecznika przez ostatnie 12 lat. Nowy rzecznik Konferencji Episkopatu Polski urodził się 9 sierpnia 1976 roku w Sokołowie Podlaskim. Ma 38 lat, jest kapłanem diecezji drohiczyńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 14 lat temu. Ksiądz profesor wykłada na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie i Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest zastępcą redaktora naczelnego Niedzieli. Parlament Europejski przegłosował raport niemieckiej europoseł, który promuje tzw. aborcję in vitro i gender. Sprawa dotyczy strategii na rzecz równości płci w Unii Europejskiej po 2015 roku. Za dokumentem głosowało 341 deputowanych, 281 było przeciw, 81 wstrzymało się od głosu. Pod pozorem walki z dyskryminacją kobiet raport wzywa kraje unijne, by tzw. aborcja, czyli zabijanie nienarodzonych dzieci, była uznana za prawo człowieka i dostępna na życzenie. W raporcie znajdują się też m.in. odwołania do narzucania na wszystkich etapach edukacji perspektywy ideologii gender. Europoseł Jadwiga Wiśniewska podkreślała, że zapisy zawarte w raporcie ingerują w kompetencje państw członkowskich i są niezgodne z przepisami krajowymi.
Ingerowanie w edukację, wprowadzenie perspektywy genderowej na każdym szczeblu edukacji i pokazywanie, że źródłem przemocy są tak zwane stereotypowe role, a za stereotypowe role uważa się rolę kobiety jako żony i matki, mężczyzny jako ojca. Ja takim działaniom mówię stanowczo nie. To państwa członkowskie powinny decydować o systemie edukacji, o polityce rodzinnej i polityce prorodzinnej.
Przed konsekwencjami, jakie niesie za sobą przyjęcie raportu, ostrzegał także Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Raport ma charakter nielegislacyjny, jednak zazwyczaj to, co na początku jest przyjmowane w formie rezolucji i zaleceń, wkrótce staje się obowiązujące. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.